Magda jest, jakby dla niej znaczenie ma olbrzymie znak zodiaku i ogólnie ludzie znaki zodiaku, nie wiem, czy masz tego, czy wiesz, czy słyszałeś, nie słyszałeś. W każdym razie zapytała mnie po prostu, jaki jestem znak zodiaku i wyobraź sobie, kiedy usłyszała panna, to już zakiełkowało. Odpowiedzialna osoba, zadaniowa, będzie trzymać w ryzach i tak dalej, i tak dalej. No i to spowodowało, że zaproponowali mi pracę. Człowiek, który ma pasję, który ma iskrę, który ma serducho do gotowania, ma języki, jeszcze potrafi się wysłowić, dobrze ugotować, wiesz, zaczął być może niepopularny, ale zacząłem mieć zapytania o współpracę. Mhm. Bo umówmy się, że no nie każdy profesjonalny kucharz, szef kuchni zna się na grillowaniu. Mhm.
Od momentu wynalezienia grilla w kształcie kuli w 1952 roku firma Weber rewolucjonizuje światową kulturę grillowania. Jako wiodący producent z najbardziej różnorodną ofertą produktów i serwisów w branży, Weber jest dzisiaj synonimem innowacji związanej z grillowaniem, perfekcyjnych produktów do grillowania i fantastycznej atmosfery grillowania. Z drugiej strony, grill to narodowy sport Polaków, a pod tytuł audycji to o życiu na własnych zasadach. Czy grillowanie może odbywać się w 100% na własnych zasadach? Czy możemy sprawić, żeby czas spędzony przy grillu, a właściwie przy wspólnym biesiadowaniu, był synonimem dobrze i jakościowo spędzonego czasu? O tym wszystkim w dzisiejszej audycji. Dziękuję bardzo firmie Weber za to, że pozwoliła mi zaprosić do rozmowy swojego ambasadora, Tomasza Królikowskiego. Zapraszam. Henoner. To program o życiu na własnych zasadach. Rozmawiamy z tymi, którzy płyną pod prąd. A dziś porozmawiamy o nieoczywistych rozwiązaniach w narodowym sporcie Polaków, czyli grillowaniu. Ale tym grillowaniu, które postaramy się, mam nadzieję, trochę odczarować. Waszym gościem jest?
Tomek Królikowski, witam serdecznie.
Tomku, kim jesteś?
Jestem szefem kuchni, doradcą kulinarnym.
Okej, dobra. To ja zacznę od tego, no właśnie, pierwszego członu twojej funkcji, szef kuchni. My zaczęliśmy rozumieć trochę, mam nadzieję, mam takie na myśli, my w rozumieniu Polacy, kim jest szef kuchni, jak pojawiły się programy w telewizji, które zaczynały pokazywać rolę szefa kuchni. A z twojej perspektywy, kim jest szef kuchni?
No właśnie, szef kuchni to takie duże słowo, duża pozycja, można by powiedzieć. Ja wyjeżdżając do Anglii miałem takie przeświadczenie, że szef kuchni to po prostu człowiek, który zarządza statkiem. A dopiero kiedy wyjechałem na chwilę z Polski, to się zrobiło 9 lat tak naprawdę na końcu, ale kiedy wyjechałem, zrozumiałem, że tak naprawdę chodzi o strukturę i samo gotowanie i jakby posiadanie dobrego smaku wyćwiczonego gdzieś tam, to nie do końca jest jakby wszystko. Nie jesteś winnerem wtedy, kiedy dobrze gotujesz i smacznie gotujesz. Mhm. Tak więc tam nauczyłem się tego, że kuchnia to ma swoją strukturę. Ty jesteś na samej górze, można by powiedzieć, natomiast musisz wiedzieć przede wszystkim, jak rozmawiać z ludźmi, musisz ich motywować do pracy, sam musisz być motywowany, musisz potrafić słuchać dobrze. Oczywiście musisz umieć dobrze gotować. Musisz mieć też, powinieneś, albo dobry szef kuchni powinien mieć również po prostu taki skill albo zdolność przekazywania wiedzy. To też bardzo, bardzo ważne. Nie wszyscy na to są gotowi. Więc oprócz tego dobrego smaku trzeba naprawdę umieć obracać się w towarzystwie, po prostu rozmawiać z ludźmi, mieć też troszeczkę wiedzy takiej teoretycznej, czy to na temat psychologii, czy to na temat związany stricte z takim health and safety, czyli z bezpieczeństwem w kuchni, troszeczkę z chemii, trochę fizyki, tak więc trochę wiedzy teoretycznej, przysposobienie do życia, że tak powiem, no i później ten smak, wiadomo. Kilka członów się na to składa.
To gdzie jest różnica pomiędzy szefem kuchni a kucharzem?
Kucharz to jest człowiek, który ma smak, natomiast jest to człowiek albo jest to osoba, która wykonuje taki zawód, jakby zlecone zostaje to gdzieś tam od kogoś. Okay. Kucharz to jest dla mnie osoba, która wykonuje jakieś czynności, jakby wcześniej zlecona, można tak powiedzieć, nie?
Czyli
nie wiem, czy to wyjaśnia.
Dostaje zadanie pod tytułem przygotuj takie i takie danie i on umie je zrobić.
Dokładnie tak.
A szef kuchni patrzy szerzej.
Patrzy szerzej, bo musi wiedzieć, albo inaczej, powinien być przygotowany na to, co może zdarzyć się, i tutaj bardzo fajne angielskie słowo two calls, albo after two calls, czyli za 2-3 telefony sytuacja diametralnie może się zmienić w kuchni, w gastronomii, to jest dynamit po prostu. Więc musi umieć przewidywać sytuację, to co się zadziać może za kilka chwil, może zadziać się jutro, musi umieć planować, musi, o czym wcześniej wspomniałem, zgrywać koszty, bo pasja to jedno, smak i jakby zdolność rozmowy z ludźmi, jakby układaniem się z ludźmi, to jedno, to drugie, ale koszty tutaj zostają. O kosztach zapomnieliśmy. Aha. Tak więc zdolność liczenia, no i te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem.
W którym momencie kuchnia zaczęła cię fascynować?
Kuchnia zaczęła mnie fascynować, kiedy zrozumiałem jej zasady działania. I to się niestety, bo cieszę się bardzo, że wyjechałem na przykład na wyspy, zaczęło się właśnie tam, kiedy zaczynasz rozumieć tą strukturę. No bo zaczynasz wtedy rozumieć, wiesz,
a dlaczego. A jak wyjechałeś, to kim byłeś na początku?
Jak wyjechałem, byłem komiszefem.
Kto to jest komiszef?
Komiszef to jest taki kucharz bardzo podstawowy, taki początkujący, można powiedzieć. Komiszef to jest kucharz, który najczęściej jest na douczeniu, to znaczy próbuje złapać gdzieś swoje doświadczenie, ma jakieś podstawy, ale jakby no, nie jest jeszcze gotowy do bycia samodzielnym w kuchni, o w ten sposób.
I co się wtedy robi?
Wtedy robi się czynności bardzo podstawowe, typu obieranie warzyw, przynoszenie, przenoszenie, wałkowanie ciasta, kompletowanie składników do któregoś z dań, przygotowywanie w pewien sposób sekcji, czyszczenie ziół, siekanie, takie naprawdę drobne czynności.
No dobra, ale jedziesz do Wielkiej Brytanii, trafiasz do pracy w restauracji?
No, u mnie to było troszeczkę inaczej, bo można pracować w... Są różne charaktery prac. Można pracować w tak zwanym contract catering, czyli miejscu, które serwuje jedzenie, produkuje jedzenie od do. Można pracować w restauracji, która jest czynna od 11-12 dla gości do ostatniego gościa. Czyli możemy pracować w miejscach, które pracują a la minut, a la carte, a możemy pracować w miejscach, które są bardziej zorganizowane. Pracują w jakimś systemie typu 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, a sobota, niedziela wolne. Więc ja trafiłem do takiego właśnie cateringu, który serwował lawyerom, zapomniałem tego słowa, ale prawnikom serwował po prostu lunche i kolacje.
Okay.
Czyli przychodziliśmy do pracy, powiedzmy, kilka godzin przed serwisem, przygotowywaliśmy obiad, wystawialiśmy to wszystko na tak zwane podgrzewacze, pod światło, to się nazywa w żargonie takim gastronomicznym. No i uzupełniliśmy to oczywiście na bieżąco, czyli wyobraź sobie, że masz 2000 osób schodzących na lunch, mamy na to 2,5 godziny, mniej więcej między 12 a 14.30, no i tak się trzeba przygotować, że wiesz, no musisz mieć surowy produkt, musisz mieć część już ugotowane, musisz mieć część na full ugotowane, leżące na zewnątrz, piękne, uśmiechające się, świeżutkie i tak dalej. Logistyka tutaj akurat się powie. Do takiego miejsca trafiłem. Każde miejsce, które zahaczyłem w Anglii, akurat było naprawdę cudowne, bo to było jakby odkopywanie, dokopywanie się do tych podstaw, których mi troszeczkę brakowało, których nie miałem szansy...
Ale ty jesteś po szkole gastronomicznej?
Tak, jestem.
Okej, czyli ten pomysł na to, żeby w ogóle pracować w kuchni, pojawił się szybciej.
Och, jak miałem 5-7 lat. Będę się teraz powtarzał pewnie, bo wielu z moich kolegów z zawodu powtarza jedną taką fajną rzecz, mianowicie nauczyli się albo zainspirowała ich do działania babcia. U mnie też tak było, że po prostu babcia mieszkała z nami. gdzieś tam podpatrywaliśmy, a że wydaje mi się w jakiejś tam części człowiek ma tą żyłkę. Albo lubi gotować, albo nie. Albo lubi przebywać w tym towarzystwie garów patelni, albo i nie. Nam to po prostu pasowało. Babcia nam też podrzucała jakieś patenty. Zresztą to były czasy, no nie aż tak bardzo zamierzchłe, ale czasy, kiedy trzeba było wykreować coś na szybko z niczego. I to też no, było ciekawe po prostu.
Czyli mając 5-7 lat, zaczynasz krzątać się po kuchni.
Tak.
Kiedy odkrywasz, że masz talent?
Oj, całkiem niedawno bym powiedział.
Naprawdę?
Naprawdę. To znaczy, wiesz, no wchodzisz na jakieś konkretne poziomy, zaczynasz rozumieć pewne rzeczy. No, ja odciąłem, wyjechałem, słuchaj, w 2004 roku do Anglii, a skończyłem szkołę w 96.
Okay.
Czyli dużo wiedzy wciągnąłem, wiele eventów, w cudzysłowie teraz powiem, położyłem. Chodzi o to, że no, wiele wesel, różnego rodzaju eventów, pracy w kuchni, wiele godzin. I wydawało mi się, że naprawdę wiem dużo, ale ten kolejny krok, właśnie taki wyjazd gdzieś tam na emigrację, liźnięcie trochę, kolokwialnie mówiąc, jakiejś innej kuchni, struktury i tak dalej, wiesz, uczy tak naprawdę. Więc kiedy zauważysz, że jakby te podstawy kuchni są stworzone po to, żeby łatwiej się pracowało, żeby to było to tak jakby poukładane, no zaczynasz to jakby rozumieć. A następna rzecz jest taka, im głębiej do lasu, tym więcej drzew. Jeżeli bardziej lubisz gastronomię, cię zaczyna to wkręcać, zaczynasz to rozumieć, zaczynasz rozumieć smaki, bo przecież tam spotkałem czy ludzi z Nepalu, czy ludzi z Chin, czy Tajów, czy Francuzów, Włochów. Chociaż tak naprawdę przed tą moją willą Toskanią mieszkałem ponad rok w Mediolanie i tam się dużo nauczyłem. To była taka moja pierwsza podróż kulinarna. Wiesz, zaczynasz to wszystko rozumieć i kiedy odcinasz pewien okres w życiu, to się okazuje, że idziesz dalej i widzisz, ach, mam tam jeszcze miejsce, albo nie doszkoliłem się, wiesz, w tym kierunku, albo nie zrobiłem jeszcze tego. Jeżeli lubisz to, no to zaczyna gdzieś tam to wciągać głębiej, głębiej, głębiej. Więc no, pasja zaczęła się, no myślę, jakieś 15 lat temu, myślę, że około 15. Wcześniej to było takie naprawdę szukanie trochę siebie, ale też przede wszystkim zdobywanie doświadczenia takiego manualnego. Wiesz, jak dobrze kroić, jak rozpoznawać warzywa, podróże po różnego rodzaju targach, spotykanie ludzi, łączenie smaków, łączenie, wiesz, przypraw. To naprawdę trzeba było gdzieś tam się troszeczkę podpalać, jakby nazwałbym to tak, żeby dojść do takiego poziomu, żeby się zacząć też czym tym cieszyć. A kiedy już praca przynosi ci naprawdę taką satysfakcję, no to już jakby maszyna jest na tyle rozpędzona, że jedziemy dalej. No i gdzieś tak myślę w połowie. Ja jestem, no mam ponad 40 lat, więc gotuję, słuchaj, no ponad 20. To myślę, że takie pierwsze 10 lat to było takie zbierania, trochę szukania się. Ja też miałem, ta rozmowa nie jest o mnie, ale mam wrażenie, że, ale lećmy w to. Chodzi o to, że miałem też moment taki, kiedy zacząłem się zastanawiać, bo praca w gastronomii jest ciężka. Praca w restauracji to jest, wiesz, praca od rana do wieczora, bo restauracja się otwiera o 12, ale kucharze muszą być o 9, żeby wiele rzeczy przygotować. To musi być świeże, to musi być, wiesz, czyściutkie i tak dalej. Musi być gotowy na serwis, który się zaczyna o 12, więc ta praca od 12 do często 21 zabierała dużo energii. I działo się tak, albo zadziało się tak, że miałem w pewnym momencie dość. Zacząłem szukać naprawdę różnych kierunków, szukać sposobu na siebie. Natomiast po takim roku poszukiwania muszę powiedzieć, że stwierdziłem, nie, nie mogę tego zmarnować. Nie mogę zmarnować tego doświadczenia, które gdzieś tam naprawdę kiełkowało. I to był takie, wiesz, kolejny krok, kolejne odcięcie. I wtedy zrozumiałem, że no nie zmarnuję tego. Wiesz, trochę motywacji, wiadomo, żona, otoczenie, przyjaciele, znajomi. To też jest taka szczelna, takie szczelne towarzystwo, bym powiedział, gastronomia. Więc spotkałem na swojej drodze wielu ludzi, którzy mnie wspierali. I to spowodowało, że człowiek wytrzymał. I to zaprocentowało, bo naprawdę poznałem wielu ludzi, później troszeczkę się to zaczęło rozwijać. Ludzie też zobaczyli, że ja wiele potrafię, wiesz, to jest później otaczasz się ludźmi, którzy i to robi całą atmosferę. Chce się pracować. No i tak się gdzieś tam odepchnąłem, ruszyłem jeden projekt, drugi, później trzeci, później ktoś mnie zauważył, później zrobiłem jeszcze coś tam, później jakiś program telewizyjny, więc to dzieje się. Ale to też pasja przede wszystkim. I tak połowę mojego życia zawodowego, reasumując.
Okej. Okay. Kiedy wróciłeś do Polski?
W 2013 roku.
Dlaczego?
Muszę powiedzieć, że to się stało dość przypadkowo. Mhm. Mianowicie Magda Gessler przygotowała, poprowadziła rewolucje kuchenne w hotelu włoskim, który otwierałem gastronomicznie po powrocie z Włoch. Mhm. To właśnie była ta Villa Toscania wcześniej wspomniana, w okolicach Międzychodu, ziemie lubuskie, z której pochodzę. Mhm. No i robiąc tę rewolucję, stwierdziła, że to jest jej zdaniem najlepsza kuchnia włoska w Polsce. Mhm. Chciała zwerbować koniecznie tego kucharza, mojego zmiennika de facto, naprawdę pozdrawiam cię, Łukasz. Natomiast on nie chciał zostawić swoich stron rodzinnych i nie chciał się stamtąd ruszyć. No i wydzwonili mnie. Ja akurat, wyobraź sobie, wracałem, ja podróżowałem zawsze z Londynu, autem jeździliśmy. Aha. Po prostu nie pakowaliśmy się w samoloty, za dużo było tych bambetli dziecięcych i tak dalej. Pakowałem w samochód, jechałem 20 kilka godzin, było fajnie. Wyobraź sobie, że któregoś dnia właśnie z takiej podróży wpadam, rozsiedliśmy się, rozpakowaliśmy się w Londynie w swoim mieszkaniu na Leyton, dzwoni telefon i w tym momencie, no odbieram, polski głos, polski numer, dzień dobry, witam, czy to pan Tomasz Królikowski? Tak, no i wyobraź sobie, że okazało się, że to jest właśnie menadżerka Magdy. Mhm. No i okazało się, że zaproponowali mi współpracę, że bardzo by chcieli się spotkać, przegadać, zobaczyć, czy możemy gdzieś tutaj połączyć siły i czy nie chciałbym na przykład wrócić do Polski. Ja akurat, no właśnie to życie, takie doświadczenie życiowe spowodowało, że mówię o tym angielskim, że przestałem się wielu rzeczy bać po prostu. Wiesz, to już też dojrzały facet, już wchodzimy na taki poziom, gdzie już po prostu pewne rzeczy nie straszne. I zdecydowałem się przyjechać. Pamiętam, że miałem taki fajny test, ponieważ pogotowaliśmy sobie, ja przyjechałem z takim trochę, nie zadziorem, nie chcę go nazwać zadziorem angielskim, ale przyjechałem z takim angielskim luzem, to znaczy nie miałem ciśnienia i parcia na to wszystko, natomiast po pytaniu od Magdy takim, dziecko, no wspaniale gotujesz, ale po co kurczak na trzy sposoby? Muszę powiedzieć szczerze, że parsknąłem śmiechem bez żadnej obrazy, bo wydało mi się troszeczkę to śmieszne i po prostu odpowiedziałem na luzie. Pani Magdo, przyjechałem tutaj, aby pogotować, aby pani na podstawie tych kilku dań, które pani zaserwowała, mogła zrozumieć, jak ja rozmawiam z ludźmi, jak ja rozumiem jedzenie, jak dobieram przyprawy, jak się dopasowuję kosztowo. Cały ten system, którego się nauczyłem, wykorzystałem po prostu. Magda jest, jakby dla niej znaczenie ma olbrzymie znak zodiaku i ogólnie ludzie znaki zodiaku, nie wiem, czy masz tego, czy wiesz, czy słyszałeś, nie słyszałeś. W każdym razie zapytała mnie po prostu, jaki jestem znak zodiaku i wyobraź sobie, kiedy usłyszała panna, to już zakiełkowało. Odpowiedzialna osoba, zadaniowa, będzie trzymać w ryzach i tak dalej, i tak dalej. No i to spowodowało, że zaproponowali mi pracę. Kiedy moja żona...
Czekaj, ale zaproponowali ci pracę jako kto?
Jako szef kuchni dwóch restauracji.
Których?
Słonego i Masz Gulasz. To były restauracje obok siebie. Rejony Placu Konstytucji, piękna i tak dalej. No i zamarłem. Natomiast słuchaj, moja żona, kiedy to usłyszała, mówi, kochanie, sprzedajemy wszystko, pakujemy się, wracamy. Nie ma siły, nie ma opcji. No i tak też troszeczkę przypadkowo znalazłem się w Warszawie. Zresztą w Warszawie mam bardzo dużą rodzinę, która część z niej wyjechała po wojnie właśnie w te rejony zachodnie, a część została. Więc dla mnie to był taki powrót i w sumie to długo się nie zastanawiałem. Powrót do korzeni. No i osiedliśmy na Włochach, objąłem dwie restauracje, zaczęło się takie rewolucje w cudzysłowiu, no bo wiesz, dwie restauracje, mnóstwo ludzi, dwa różne koncepty, trzeba było to jakoś pozbierać, mieć trochę świętego spokoju, dlatego też zdecydowaliśmy, że ja przyjeżdżam wcześniej, znalazłem dzieciom szkołę, miejsce, wynajęliśmy mieszkanie, a moja żona sprzedawała wszystko, cały nasz dobytek w Londynie, samochód, na końcu spali tylko na materacu, dwa czy trzy dni przed wyjazdem z Anglii. Więc zrobiliśmy to w ten sposób. Kończyli tam szkołę, a ja załatwiałem wszystko w Polsce. Ale też miałem czas na to, aby się skupić. To znaczy, wiesz, no przyszedłem do kuchni, otwieram lodówki i ci ludzie tak na mnie patrzą, ten personel w tej kuchni, co ja będę robił. A ja mówię, kochanie, dziwicie się, co ja robię? Patrzę, co jest w lodówkach, co się stało, co trzeba wykorzystać, jak, wiesz, jakby jak się przygotować do serwisu. Następnego dnia to samo. Następnego dnia to samo. I po tygodniu czasu, wyobraź sobie, że się okazało, że rzeczywiście oni zaczęli sprawdzać. Tu chodziło bardzo o komunikację, ale też wykorzystywanie, wiesz, marnowanie i tak dalej, żeby nie marnować, ale wykorzystywanie tego wszystkiego, co tam zostało po zmianie poprzedniej, komunikacja z kucharzami, komunikacja w kuchni, co bardzo ważne, nie tylko w kuchni. No i tak się stało, że z oporem na samym początku No bo wiesz, wiadomo, zmiany, personel był w różnym wieku, bo byli młodzi ludzie, ale były też starsze kobiety, które, no wiadomo, 50-letnia kobieta, dziewczyna, jakieś zmiany, no to jest pewien opór, może być. Mhm. Mogły się bać, z jednej strony przyszła nowa osoba, nowy szef kuchni, jasne, będzie pełno zmian, nie wiadomo co dalej i tak dalej. Niepewność. Natomiast myślę, że udało mi się w prosty sposób, dość prosty sposób przekonać personel i przede wszystkim właścicieli restauracji, że zmiany, które proponowałem, mają sens, nie wypływają tylko z jakiegoś widzimisię, tylko jest poparte to doświadczeniem i to zaczęło też działać. Mhm. Wiesz, zaczęliśmy mieć klimatyzację w kuchni, gdzie ludzie nie mają klimatyzacji w kuchni. Zresztą teraz już się częściej zdarza to, ale wcześniej tak nie było. A klimatyzacja powoduje, że człowiekowi nie jest duszno, nie jest gorąco, inaczej myśli i z komfortem pracuje. Wiesz, naprawdę było szereg banalnych rzeczy, które trzeba było albo uciąć, albo lekko przypiłować, albo delikatnie pozmieniać. Ja tam też wpadłem taki kreatywny, głodny tego wszystkiego, wiesz, miałem wiedzę, miałem teorię, miałem praktykę. Chciałem to po prostu wprawić w ruch i wykorzystać. No i po pewnym czasie, oceniając wyniki finansowe i ogólnie gdzieś tam to sposoby działania tych dwóch restauracji, zdecydowaliśmy się na zmiany i zdecydowaliśmy się na to, aby z dwóch restauracji stworzyć jedną. Mhm. Czyli jedna hulała w lunch, a druga hulała wieczorem. Mhm. Zrobiliśmy w słonym i lunche, no i to był strzał w dychę. Mhm. Wiesz, zaczęło się dziać. Ludzie się jednak przyzwyczaili, nauczyliśmy. To oczywiście nie trwało miesiąc, dwa i trzy, ale byliśmy w stanie nauczyć ludzi, że słone miejsce na mini kanapeczkę wiedeńską z małym piwem, czyli tym małym piwkiem, to też miejsce na lunch, w którym można było przyjść i spokojnie zjeść coś fajnego domowego. Co na początku w mojej głowie, myślę, troszeczkę się nie zgadzało. To znaczy koncept europejski, karta, menu à la carte, a do tego lunche takie bardzo w takim stylu domowym, można powiedzieć. Ale prawda jest taka, że my, gastronomia, dajemy usługi i musimy słuchać rynku. Nie powinniśmy jako szef kuchni czy kucharzy spełniać jakichś swoich zachcianek, kreując menu, kierując konceptami i restauracjami, tylko właśnie słuchać przede wszystkim lokalsów. No i okazało się, że wiele biur dookoła i ci ludzie zaczęli przychodzić na te lunche. Fakt, że mieliśmy cudowny team, bo i byli ludzie ze Śląska. Wiesz, na Śląsku się też gotuje od serca, tłuściutko, ale smacznie. Wiesz, byli poznaniacy, jestem z Lubuskiego. Był naprawdę grono ludzi, które dawało z siebie tyle, że powstawało cudowne, fajne, fantastyczne jedzenie, dobre składniki. No i naprawdę sukces. Później były też zamiary, otworzyła się kolejna restauracja w Wilanowie, w której się to zaczęło tak naprawdę. Zacząłem kolejną rzecz, kolejne otwarcie, kolejny projekt. To się jednak, to znaczy odbyło, otwarcie samo, natomiast przejął to ode mnie inny szef kuchni i dalej już tą kuchnię prowadził. Ja natomiast poszedłem w swoją stronę. I tutaj
co znaczy poszedłem w swoją stronę?
Poszedłem w swoją stronę, to znaczy, że stałem się... To kiełkowało jakiś czas w mojej głowie, stałem się niezależny. Niezależny, o co mi tutaj chodzi? Może niezależny to częściowo to zdanie, to słowo, ale samodzielny, bardziej samodzielny. Wiesz, wróciłem po 10 latach z Londynu, znałem języki, wcześniej byłem we Włoszech, ja łapię języki bardzo szybko, więc parlare italiano albo sprechen Sie Deutsch albo speaking English. To nie było trudne. Człowiek, który ma pasję, który ma iskrę, który ma serducho do gotowania, ma języki, jeszcze potrafi się wysłowić, dobrze ugotować, wiesz, zaczął być może niepopularny, ale zacząłem mieć zapytania o współpracę. I zauważyłem, że te warsztaty kulinarne, które zacząłem prowadzić, bo to był taki boom też właśnie, wspomniałeś o tych na początku tych programach, to też jest zasługa właśnie tych programów tego, że ludzie się bardziej otworzyli, kucharze się bardziej otworzyli, szefowie kuchni się bardziej otworzyli, ale też ludzie się otworzyli na wejście do kuchni, poznanie trochę tych tajników i tak dalej. No i tak to się zaczęło, że... chwila była ciszy, też troszeczkę odpocząłem, ale zaczęły się rozkręcać właśnie warsztaty kulinarne, różnego rodzaju eventy. A wiadomo, jak się poruszasz w kręgach różnych, to poznajesz ludzi. Minęło dosłownie 2-3 miesiące, zaczęły mi wpadać zapytania, a może by pan zrobił tutaj, a może by pan jakąś komunię, a może jakiś catering, a może by pan nas nauczył, a może jakieś małe szkolenie dla naszego zespołu, a może podnieść gdzieś kwalifikacje, bo jakiś catering dietetyczny potrzebował jakiegoś wsparcia. I tak krok po kroku gdzieś tam się zacząłem rozwijać w tym kierunku.
I ja bym chciał teraz nawiązać do tej drugiej części twojej specjalizacji, czyli doradca. Co znaczy doradca kulinarny?
Doradca kulinarny to takie przyjemne określenie. Natomiast jest to osoba, która swoim doświadczeniem powinna podnieść poziom albo która zajmuje się tematami okołokulinarnymi. Mhm. I tu w zależności, to jest taki otwarty, nie chcę powiedzieć zawód, ale jest taka pozycja dość otwarta. Mianowicie możesz być doradcą kulinarnym, który praktycznie uczy zespoły restauracji, podnosząc kwalifikacje, ale robiąc im konkretne receptury, licząc food costy i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Możesz być to osoba, która jest wyspecjalizowana bardziej na przykład w takich inspiracyjnych tematach, czyli jest sobie działająca restauracja, działa w kuchni kreolskiej, ma jakieś podwaliny, podstawy, ale chciałaby czegoś jeszcze liznąć, podnieść swój poziom, mhm. zaskoczyć swoich gości. I wtedy, jeżeli masz doświadczenie w takiej kuchni, akurat w moim przypadku mam troszeczkę, mhm. okazuje się, że wpadasz do takiej restauracji, robisz takie w cudzysłowie rewolucje, mhm. a tak naprawdę pomagasz, prezentujesz swoich kilka propozycji, pomagasz zespołowi wprowadzić to w życie po prostu. Mhm. I wtedy to doradztwo polega też na tym, to jest taka deweloperka. Mhm. Polega na tym, że zbierasz swoje doświadczenie, wchodzisz do restauracji, jak do kuchni restauracyjnej, czy do jakiejkolwiek innej mhm. profesjonalnej, oceniasz, jaka jest sytuacja, takim szybką oceną, to mhm. nie trwa 10 minut, to trwa mhm. godzinkę, dwie. Chodzi o to, żeby rozpoznać, jakie są tam warunki, żeby wyciągnąć te potencjalne problemy, mhm. nazwijmy, i później wprowadzając coś do menu, dodajesz takiego, nie chciałbym powiedzieć porady, ale minimalizujesz pewnego rodzaju błędy, inspirujesz troszeczkę do działania i dajesz, wiesz, taki świeży oddech. Wiadomo, że praca z ludźmi to zawsze jest gdzieś tam ekstra pomysł jakiś, mm-hmm, prawda? Mm-hmm. To jest po prostu mega ważne, żeby się rozwijać, żeby gdzieś tam czerpać od kogoś innego. Mm-hmm.
To ja bym chciał się zatrzymać w tej części nasza otwartość na naukę gotowania, tak? Czyli warsztaty kulinarne. Co sprawia twoim zdaniem, że ludzie przychodzą i mówią, dobra, chcemy się uczyć? Czy to w ogóle jest faktycznie potrzeba nauki gotowania, czy to jest bardziej potrzeba rozrywki, czy to jest bardziej potrzeba, nie wiem, budowania relacji między ludźmi, czyli przyjdziemy sobie grupą i no, wspólna praca integruje. Co sprawia, że ludzie się pojawiają?
Każdy z tych elementów, o których powiedziałeś. Mhm. To znaczy, ja spotkałem się osobiście na warsztatach kulinarnych, na które przychodzili ludzie. Mhm. Żeby nie być samemu, a nudno im było chodzić samemu do restauracji na przykład, więc chodzili na warsztaty kulinarne po to, żeby się z kimś spotkać, wypić kieliszek wina, ale też sobie ugotować.
Wow, a to tak. W ogóle ładny sposób spędzania czasu.
Super jest, tak naprawdę. Kolejna rzecz to jest właśnie jakby chęć powrotu do dań albo do tych wspomnień, które często podczas jakichś wakacyjnych wyjazdów gdzieś tam mogliśmy doświadczyć, więc to następne. Druga sprawa jest taka, że my jesteśmy też generalnie narodem bardzo praktycznym, tak mi się wydaje. To znaczy, nie lubimy marnować, ale lubimy wiedzieć co, skąd, gdzie się wzięło i tak dalej. Więc no dobrze, mamy już teraz dostępne na przykład steki w sklepach, ale jak go zrobić dobrze? Mm-hmm. I tutaj jest kolejny powód, dla którego ludzie przychodzą po prostu na warsztaty.
Okej. Okay. Czyli taka potrzeba zdobycia wiedzy.
Potrzeba zdobycia wiedzy, dokładnie.
No dobra. To dzisiaj spotykamy się, ponieważ tematem przewodnim jest grillowanie. Partnerem tej audycji jest Weber i o tym będziemy trochę rozmawiali. No właśnie. I to jest moje pytanie. Z jednej strony grillować umieją wszyscy. Znaczy przychodzi długi weekend majowy, jak patrzysz na gazetki wszystkich z sieci handlowych, to oni proponują bardzo dużo gotowych produktów. Właściwie wystarczy wrzucić na ruszt i jest.
Tak. Poruszyłeś cudowną rzecz. Cudowną, no to nie to słowo, ale poruszyłeś naprawdę cenny wątek. Mianowicie grillowanie polega naprawdę nie na tym, żeby wrzucić coś na ogień, otwarty najlepiej, przypiec, zrumienić i po prostu zjeść. Mm-hmm. Bo grillowanie tak naprawdę to jest tak, przede wszystkim atmosfera. Mm-hmm. Ważne jest bezpieczeństwo samo, ale ta kultura pracy i przede wszystkim dla mnie, bo kucharzem jestem, zasady działania grilla i zasady jakby planowania sobie tej pracy. Bo grillowanie, chociażby według Amerykanów, to nie jest wrzucanie czegoś na rust, na ogień. To może to być, albo częściowo może tak być, ale tak naprawdę chodzi o to, że to jest obróbka na sprzęcie dobrym, najlepiej jakimś tam wytrzymałym, ale to też chodzi o to, żeby w odpowiedni sposób tego grilla używać. To znaczy, podam szybki przykład. Powinno się podzielić grill na dwie strefy. Taka ostra, mocniejsza, gorąca i taka bardziej spokojna. Dlaczego tak jest? Ponieważ bierzemy sobie chociażby jakiegokolwiek steka. Stek powinien być soczysty, powinien być dobrej jakości, czyli z jakiegoś dobrego mięsa, najlepiej jakiegoś znanego pochodzenia. Żeby go zrobić w takim stylu soczystym, to co trzeba zrobić?
Zamknąć go.
Here we go. Trzeba go zamknąć. Żeby go zamknąć, to trzeba wrzucić go na naprawdę dobrze rozgrzany ruszt. Nie na ogień, tylko na rozgrzany ruszt. Jeżeli zamkniemy go, kolokwialnie mówiąc, czyli zrobimy mu skórkę, przerzucając go z każdej strony, w zależności od tego, jak grill jest, ruszt jest rozgrzany, od 2 do 4 minut, spowodujemy, że soki zostaną wewnątrz, czyli smak zostanie wewnątrz, mięso będzie długo soczyste, bo jeżeli go przerzucimy na tym takim rozgrzanym, mocno, w rozgrzanej strefie, odkładamy go w strefę spokojną, gdzie on sobie pyka, mruga i temperatura głaszcze, że tak powiem, go na tyle, że on się nie wypiecze, nie wysuszy i swobodnie się przede wszystkim ugrilluje. O, w ten sposób. I to jest bardzo ważne. Czyli sama ta technika grillowania, poznanie tych podstaw, no to jest taki klucz, bym powiedział.
No właśnie, ale czy to chodzi o technikę grillowania, czy o zrozumienie właśnie, jaki efekt chcemy uzyskać?
Wiesz co, no obie te rzeczy są bardzo ważne. No bo co masz na myśli, mówiąc, jaki chcemy efekt uzyskać? Chodzi o ten towar, który leży na grillu, tak?
Wiesz co, ja myślę, że w ogóle. Znaczy, ja tak sobie, jak myślę sobie o tym, to moim marzeniem jest to, żebyśmy myśląc o grillowaniu odchodzili od takiego standardu właśnie, że grill to jest kiełbasa, zgrzewka piwa i koszulka żonobijka. Taki klasyczny zestaw takich trzech elementów, co trzeba zrobić, żeby zrobić dobrego grilla. Żebyśmy jednakże myśleli o tym, że grillowanie to jest atmosfera. Drugim elementem tej atmosfery jest to w związku z tym, co robimy. I grill nie powinien ograniczać.
No właśnie dotarliśmy do takiego momentu, że na pewno grill nie ogranicza. Na pewno nie teraz już. Może kilka lat temu, ale teraz już nie ogranicza. Takie jest moje zdanie.
Okay.
Bo jest wiele opcji na niego i można tutaj w każdej sytuacji jakby się rozwinąć. Najważniejsza rzecz to właśnie to przygotowanie i to spędzanie czasu razem. Bo grill tak naprawdę, grillowanie samo jest oczywiście przyjemnością. Pracujesz, wiesz, na żywym ogniu, fajnie się dymi. Najlepsze imprezy są w kuchni, więc wiadomo, że wiesz, tam gdzieś w okolicach jedzenia to zawsze jest fajnie, zawsze jest przyjemnie. W tym wypadku to też tak wolne grillowanie, bo umówmy się, że mówimy tutaj o grillowaniu. Grillowanie to jest długi proces, czyli niska temperatura, najczęściej długo. To też pozwala nam ten długi okres czasu na to, żeby się nacieszyć tym otoczeniem i przy okazji robić dobre jedzenie. I to jest moim zdaniem cudowne. Niech to się dzieje, no już nie mówię kilka godzin, ale wiesz, dobry grill może się spokojnie dziać na zasadzie 3, 4, 5 godzin. I to jest moment na to, nie musimy się nigdzie śpieszyć, możemy sobie wypić jakiś aperitif, możemy sobie przedyskutować, oplotkować cały weekend, możemy sobie przy okazji pokroić w grupie znajomych, przyjaciół dodatki do grilla. Możemy sobie zrobić jakąś prostą sałatkę. I wiadomo, że wtedy człowiek i się uaktywnia, to jest po prostu relaks. I wtedy robi się wolno, czy to mięso, czy to ryby, czy cokolwiek innego. A wolno grillowane tematy typu nawet udziec wołowy, który wrzucisz, zamkniesz kolokwialnie mówiąc i później wrzucisz na grill w tą strefę spokojną w okolicach 120 stopni, będzie cudowny. Jeżeli kiedykolwiek na jakimś weselu, bywając w przeszłości, jadłeś roast beef, który z angielskiego serwowany jest sosem Cumberland, to samo możesz teraz zrobić, rzucając właśnie tak jak powiedziałem, udziec, który kosztuje powiedzmy 50 zł za kilogram, jesteś z niego zrobić w stanie cudowne mięso, zabiera to 2 godziny.
Jak?
I jest różowe. Czekaj, po przekroju.
To jak?
No to już mówię. Wystarczy tylko sól i pieprz. odrobina oleju, ponieważ oliwa sama w sobie no, ma niski punkt dymienia, więc lepiej, żeby tej wysokiej temperatury za długo, albo w takiej temperaturze za długo nie siedziała. Więc ja polecam odrobinę oleju rzepakowego, wymasować kawał mięsa z solą i z pieprzem, odstawić no, na pół godzinki chociaż, pamiętając o tym, że jak nacieramy świeże mięso z solą, to zachodzi osmoza, czyli te soki, które chcemy w mięsie zachować, wypłyną z niego naturalnie, więc tylko na chwilę. Jeżeli zamarynujemy w soli i w pieprzu tylko, wrzucamy sobie na tą strefę taką ostrą, czyli naprawdę mocno rozgrzaną część grilla, zamykamy kolokwialnie.
Ostra mówiąc, to jest ile?
Ostra to jest 240, od 220 w górę.
Okej. Okay.
Jeżeli i wtedy się fajnie mięso zrumieni dość szybko, czy to będzie mięso, czy to będzie ryba tak naprawdę. Ale mówimy tutaj o grubszym elemencie mięsa, takim wołowym. Więc jeżeli zamkniesz to na grillu, na takiej strefie ostrej, przekładasz go na strefę spokojną. Grille już nawet teraz mają tak zwane termosondy. To jest, wiesz o co chodzi, instrument, który ci powie w każdej chwili, jaką masz temperaturę wewnątrz mięsa. Jeżeli nie przestrzelisz, gadając z tymi swoimi... galopując tymi swoimi znajomymi, temperatury 55 stopni wewnątrz, to uzyskasz cudowny kawał, cudowny element mięsa. Kiedy dotrzemy do temperatury 55 stopni wewnątrz, warto jest, aby w tej temperaturze mięso poleżało sobie jakieś pół godzinki i później odkładamy je w jakieś jeszcze bardziej spokojne miejsce, żeby sobie po prostu odpoczęło i spokojnie wystygło. I to gwarancja na to, że taki kawał mięsa będzie zawsze soczysty, będzie miał super fajną skórkę, ale będzie cudownie różowy w środku. I to może być spożywane na ciepło, może być jako wędlina, może być jakkolwiek.
No dobra. Czy grill to tylko mięso?
Nie, właśnie nie. Ja na przykład nie jestem fanem ryb. Dań rybnych. Jakoś po prostu mi to nie leży. Natomiast są fajne patenty na to, jak można rybę potraktować troszeczkę może jakimiś zrąbkami drewna, może jest wiele patentów na to, jak można wiesz, rybę ułożyć na kawałku drewienka i wrzucić po prostu na grill. Czy to będzie filet, czy to będzie cała ryba.
Mówisz o położeniu jej na kawałku drewna, czyli... Chcesz powiedzieć, że deskę kładziemy na grill?
Taką specjalną deskę.
Specjalną.
Najlepiej jest jakiegoś fajnego drewna, które nadaje się do drzewa, które nadaje się po prostu do wędzania. To no, pod wpływem temperatury dostaje ekstra smaku, ekstra aromatu, no co jest po prostu świetne. Więc można przygotować w ten sposób ekstra aromatyzowane elementy. Czy to może być mięso, czy to może być ryba właśnie. Ja na przykład przekonałem się do ryby dzięki temu. I mi ryba pasuje. Czy to będą krewetki, czy to będzie jakiś kawał pstrąga, albo duży element łososia nawet. Spokojnie jesteś w stanie w ten sposób zrobić.
Czyli jak?
Czyli właśnie tak, że taki element drewienka najpierw namaczasz odpowiednio przynajmniej na godzinę w wodzie, po to, żeby kiedy wpadnie już na grill, żeby się nie spalił.
Nie spalił, okej.
Tak. To jest taki sam patent jak na patyki do szaszłyka. Kiedyś się tak robiło, że się robiło na szybko szaszłyki, ale tych patyków nigdy się nie zamaczało. No i one na grillu szybko się paliły. No to jest taki patent prosty. Więc jeżeli taką deskę, wracając do niej, namoczysz w wodzie, i na niej ułożysz jakiś element ryby, czy to będzie cały pstrąg, dorsz, cokolwiek się na tą rybę, na tą deskę zmieści, no to tak naprawdę wystarczy ułożyć zamarynowaną, opruszoną przyprawami rybę i dać jej się ugrillować do takiej temperatury około 54-5 stopni do 58 max, żeby ona była fajna, soczysta. I to wszystko. Trwa to około godziny, godziny 15. I na takiej desce z ekstra aromatem drzewnym jesteś w stanie spokojnie przygotować fajną rybę. Jest naprawdę mnóstwo patentów na to, bo jest też mnóstwo akcesoriów, ale z rybą należy pamiętać o tym, żeby robić je na albo niskiej temperaturze, na takim drewnienku, owędzać powiedzmy, albo przy pomocy grilla, albo wrzucać na mocno rozgrzany ruszt, a że ryba jakby dochodzi w kilka minut, no to tak naprawdę zamykamy, robimy taki sam trik jak ze stekiem, odkładamy do strefy takiej spokojniejszej i tam dosłownie 5 do 10 maksymalnie minut, zależy się od wielkości elementu, mamy rybę gotową.
Ty mówisz o ważnym elemencie. Ty mówisz o tym, że istotnym elementem grillowania jest czas.
Tak.
I że ten czas nie oznacza, że trzeba nad tym grillem cały czas stać, go pilnować, przewracać, tylko można po prostu nim zarządzić.
Dokładnie. No właśnie chciałem powiedzieć, opiekać na grillu. Ten taki stary, śmieszny model grillowania, wrzucanie go na ogień, no to tak naprawdę musisz tego pilnować, musisz stać. Musisz najpierw go przede wszystkim rozpalić, to już kolejna rzecz w ogóle. Natomiast kiedy już go rozpalisz, jest tam ten żywy ogień, to też nie jest dobre w ogóle dla mięsa, dla ryby, dla czegokolwiek, co grillujesz. Natomiast no, to ten sposób grillowania, no to nie jest faktyczne grillowanie. Więc warto przede wszystkim dobrze rozpalić grill, nauczyć się operować na nim, co oznacza, że wydzielasz sobie strefy. Ta logistyka jest tutaj bardzo ważna. Czyli zakup odpowiednich produktów, odpowiednie przygotowanie się do samego grillowania i później tylko, no wiesz, zależy się od tego, co grillujesz. Czy robisz steki, czy robisz burgery, czy robisz rybę, czy robisz większy joint mięsa, czy nawet kręcisz sobie kurczaka na grillu. Układasz się pod event, tak? Tak to w skrócie mógłbym.
Czy to oznacza, że osoba, która staje się szefem grillowania, może uczestniczyć normalnie w imprezie, a nie jest odłączona?
Dokładnie. Tak, ponieważ ta logistyka na grillu, no to jest właśnie sposób na to, żeby zrobić dobre jedzenie, cieszyć się nim na końcu, ale też uczestniczyć w ogóle w całym jakby biesiadowaniu i to jest mega ważne. Najczęściej było tak, ja to z doświadczenia powiem takiego gastronomicznego, ale też domowego. Kto przy grillu? No, kochanie, teraz ty. Ja się zajmuję gośćmi, rozlewam prosecco, a ty, kochanie, zajmij się grillem tym razem, bo ja robiłem ostatnio. No właśnie, to jest szereg aplikacji, które też pomagają monitorować. Odstawiasz, jeżeli ktoś na przykład z jakiegoś powodu nie lubi, nie wiem, nie chce mieć odemionej koszuli po evencie. Grill można sobie ustawić kawałek dalej, możesz sobie za każdym razem, w każdej sekundzie praktycznie sprawdzić parametry rzeczy, które wrzuciłeś na grill. To też jest fajne, ale myślę, że raczej ludzie nie uciekają od tego dymu, to raczej przyjemne. Ale już taka kwestia, wiesz, to jest taka wygoda trochę.
Wiesz co, ja trochę myślę o tym, że często jak patrzę na grillowanie ze znajomymi, to co dokładnie powiedziałeś, osoba, która stoi przy grillu, jest trochę taka opuszczona. Tak? Wszyscy siedzimy przy stole, a on tam jeden lub ona jedna, biedna, gdzieś w rogu musi robić. Ty pokazujesz zupełnie inaczej, że to da się połączyć jakby w pełnym uczestnictwie.
Absolutnie. To naprawdę jest teraz bardzo, bardzo, bardzo łatwe. I cieszę się, że w ogóle byłem w stanie gdzieś tam się trochę o tym grillu nauczyć. Bo rzeczywiście, wiesz, jak sam zrozumiesz, a sam kontakt z Weberem na przykład spowodował, że po prostu tej kultury trochę liznąłem, co powoduje, że jeżeli jesteś już jakimś tam doświadczonym kucharzem, no to w takim układzie, kiedy poznajesz z kolei jakieś podstawowe informacje i podstawy, zasady działania, w tym wypadku grillowania, bo umówmy się, że no nie każdy profesjonalny kucharz, szef kuchni zna się na grillowaniu. Więc kiedy zaczynasz poznawać te zasady, dopiero zaczynasz rozumieć, o co chodziło tym Amerykanom na przykład, patrząc na, nie wiem, przygotowywanie żeberek metodą 3-2-1. Dlaczego tak jest? To właśnie chodzi o to, że po pierwsze...
Cześć, co to jest metoda 3-2-1 przygotowywania żeberek?
3-2-1 metoda przygotowywania żeberek to jest jakby przygotowywanie tego na trzy sposoby. W trzy etapy.
Okej.
To jest przygotowywanie marynaty suchej przede wszystkim na żeberka, po czym wrzucamy sobie mięso na wysoką temperaturę i później z kolei zmniejszamy, przerzucamy ją albo inaczej, zmieniamy parametry grilla, obniżając je do takich 110 max i bardzo wolno grillujemy je, czasami do kilku godzin, po czym na sam koniec zostaje znowu extra power, żeby się stworzyła taka fajna skórka z tego, co się tam wytopiło. Dość długa metoda, natomiast muszę powiedzieć, że robi wrażenie i myślę, że ten spędzony czas i oczekiwanie naprawdę fajnie gdzieś tam zostaje oddany, więc dużo szczęścia to po prostu daje. No właśnie, bo zacząłem o tej atmosferze. Atmosfera naprawdę jest najważniejsza w tym wypadku, natomiast no, chodzi o tą logistykę, czyli chodzi o zaplanowanie wszystkiego i chodzi o chociażby podział grilla na dwie strefy. O czym człowiek, który wyskakuje z kuchni, in general jakby kucharz, po prostu może nie zdawać sobie sprawy, nie wie. A sam taki podział i wygospodarowanie tych stref no, powoduje, że raz, że to ułatwia życie, ułatwia pracę, ale też daje cudowny efekt, bo mięso nie jest przesuszone, czy w ogóle produkt, który leży na grillu, nie jest wysuszony. Można sobie to dokładnie zaplanować, można sobie zrobić skórkę wcześniej, odłożyć go gdzieś tam na bok i niech sobie pyka i mieć czas na inne rzeczy. Mhm. I ten podział na tym i to wolne grillowanie, no to właśnie stwarza miejsce na to, żeby się spotkać, porozmawiać, przegadać, mhm. być po prostu ze sobą.
Jak prowadzisz warsztaty, spotkania, pokazy z grillowania, to jakie są najczęstsze pytania uczestników? O co ludzie chcieliby się dowiedzieć, jeśli chodzi o, czy albo czego chcieliby się dowiedzieć, jeśli chodzi o grillowanie?
Muszę powiedzieć, że zdecydowanie z racji tego, że jesteśmy takim narodem jeszcze, który dużo mięsa je, mhm. zdecydowanie zapytania o to, jak przygotować mięso na grillu, które nie będzie suche. Mhm. I tutaj i stek, i filet z kurczaka królują, jeżeli mhm. chodzi o mnie. Tak naprawdę każdy rodzaj mięsa, jeżeli zrobimy mu skórkę i go zrumienimy i odłożymy go w strefę spokojną tak zwaną, spowoduje, że kurczak zawsze będzie soczysty. Nawet jak wystygnie i wrzucisz go znowu na spokojną strefę i pozwolisz mu pomrugać kilka minut, to on się dogrzeje, ale nie wyschnie, bo się gwałtownie nie ogrzeje w ten mhm. sposób. Mhm. Więc zdecydowanie były takie pytania odnośnie panie, jak tam steka zrobić, żeby nie był suchy, bo żona kupiła dobre mięso, a ja ostatnio zepsułem. Mhm. Generalnie ja zawsze mówię tak, używajcie, kochani, termometrów, mhm. bo termometr zawsze da prawidłowy odczyt i tutaj będzie zawsze wszystko pod kontrolą. Natomiast jeżeli już z jakiegoś powodu nie mamy termometru, nie mamy dostępu do sprzętu i tak dalej, to żeby zrobić steka na medium, łączy się kciuka z tym palcem wskazującym mhm. i teraz łączy, a nie ściska. Jeżeli go złączysz i naciśniesz ten mięsień tutaj, mhm. to struktura mięsa powinna być podobna do struktury właśnie tego mięśnia mojego i to będzie mięso wypieczone na medium.
Czyli żeby sprawdzić, czy jest medium, trzeba go nacisnąć?
Tak.
Okej.
Okay. Jeżeli nie mamy szansy pracować z termometrem, mhm. bo na oko można wiele. Raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. Mhm. I to naciskanie to też jest taki... Ja robię wiele rzeczy na oko, w sensie podczas gotowania, grillowania, natomiast też mnie życie zweryfikowało i wiem, że na oko nie zawsze jest dobrze, mhm. Ponieważ wystarczy, że dostaniesz inny element, nie wiem, w sensie młody jagnięcina albo młody mhm. jakiś zwierzak albo jakaś starsza sztuka. Mhm. I już struktura mięsa jest inna i na oko możemy sobie, wiesz, wrzucić między książki gdzieś tam. Mhm. Więc warto zaopatrzyć się po prostu w termometr. To zawsze daje najlepszą. To zawsze gwarancja mhm. dobrego grillowania.
Okay.
Dobrego wygrillowania w punkt.
Czy my się boimy eksperymentów, czy nie?
Powoli nie, co mnie bardzo cieszy. Mhm. Myślę, że tylko po prostu dlatego, że coraz częściej wyjeżdżamy. Mhm. Stać nas po prostu na to, żeby się ruszyć z Polski, żeby liznąć trochę Europy, trochę świata. No i wiadomo, jeść potrzebujemy. Każdy jest ciekawy. Ja też swoje podróże, jakiekolwiek zagraniczne, zaczynam od tego, że po prostu sprawdzam rynek lokalny i patrzę, co się dzieje, co tubylcy jedzą, jak to przygotować i jak to smakuje. Mhm. Więc dzięki tym podróżom naprawdę rozwija się to wszystko i ta świadomość rośnie, co jest naprawdę świetne, bo wtedy jakby wszystko zaczyna się ruszać, zaczyna być popyt na wszystko dookoła i to koło się fajnie kręci. Jeżeli nie ma zapytań z rynku, no to się nigdy nie rozwinie, no ale jeżeli jest zapytanie o dobrą jagnięcinę, dobrą cielęcinę, przecież Polska słynęła z jagnięciny, mhm. ma cudowną jagnięcinę, ale jej jakość jest nierówna, mhm. dlatego że nie ma jeszcze takich systemów, które nastawiałyby się tylko stricte na tą produkcję, bo nie ma też odbiorców, bo z kolei my nie pytamy. Mhm. Jeżeli ta świadomość wzrasta, no to wiadomo, że ten system się jakoś tak wypłaszczy i to będzie po prostu łatwo dostępne. I tak jest wszystkim, myślę. Mhm. Także to jest świetne, że podróżujemy. Ciekawość. Myślę, że dostęp do mediów generalnie powoduje, że chcemy próbować. Chcemy mm-hmm. próbować nowych rzeczy. Często jest tak, że właśnie zaczyna się od mediów. Siedzimy w domu, scrollujemy sobie rolkę w telefonie i widzimy coś smacznego, coś kolorowego i gdzieś tam to zaciekawi, bo wiadomo, że je się oczami. Mm-hmm. I później to jest taki gdzieś tam moment do tego, aby poszukać czegoś konkretnego, jakiegoś konkretu. Mm-hmm. A że na przykład na grillu, albo grillować można cały rok, albo na grillu praktycznie można zrobić, śmiem stwierdzić, że 80% kuchni, to się okazuje, że to w ogóle jest fajne. Jeżeli ktoś lubi atmosferę dymu, lubi mieć przyjaciół wokół siebie, lubi wiesz, spędzać czas, lubi dobre jedzenie i ma troszeczkę, i nie boi się, to mamy temat zapięty.
No właśnie, to jest ważne pytanie. Czy my już się uczymy grillowania zimą? W sensie, uczymy w sensie, że akceptujemy, że nie traktujemy jako fanaberię.
Powoli tak, ale myślę, że akceptują to ludzie, którzy mieli kontakt na przykład z grillem gazowym, albo mają dom, albo trochę miejsca, gdzie taki grill mogą po prostu mieć cały rok. Bo ludzie zaczynają, bynajmniej po tym sezonie letnim nawet, gdzie spotkałem no naprawdę bardzo, bardzo wiele ludzi w całej Polsce, mieliśmy naprawdę bardzo dużo eventów. Okazuje się, że ludzie, którzy mają grill taki stacjonarny, można powiedzieć, albo taki większy, konkretny, że tak powiem, najczęściej to były grille gazowe, chociaż niekoniecznie, doceniają to, że mogą cieszyć się smakiem i aromatem, ale nie mają, że tak powiem, zapachów w domu. Nie muszą robić remontu i malowania co dwa lata na przykład, z racji tego, że po prostu no, wszystko chłonie zapachy. Więc spotkałem bardzo wielu ludzi, którzy oprócz tego, że na lato wynoszą się w ogóle z domu z gotowaniem i wskakują sobie na taras i gotują od zup, makaronów, wszystko można ugotować na grillu praktycznie, więc kuchnię letnią robią sobie na dobrym grillu, to druga sprawa jest taka, że mając ten grill zimą pod jakimś zadaszeniem, nie musimy nawet jakoś specjalnie o niego dbać, bo to naprawdę są solidne maszyny teraz, okazuje się, że możemy się cały czas cieszyć takim właśnie tą grillową atmosferą. Może grillową nie do końca, bo nie spędzamy czasu w ogródku grillując. Natomiast u mnie to się tak często dzieje, że dzieciaki przygotowują sałatki, przygotowują dodatki, przygotowujemy sobie stół w salonie, a ktoś tam grilluje, czy to jestem ja, czy mój syn, czy żona. No, grillujemy, wjeżdża to ciepłe danie, czy to jest jednogarnkowe, czy jakiś element czegokolwiek, tak naprawdę grillować można wszystko, jak mówiłem. Wjeżdża to na stół i się cieszymy, tak? Nie jest zimno, jest przyjemnie, ładnie pachnie, no i mamy jakby super atmosferę, no bo prawda jest taka, że to też spędzanie czasu razem, no teraz bardzo ważne w tych czasach.
Powiedziałeś, że grillować można praktycznie wszystko lub też praktycznie każde danie można zrobić na grillu.
Zgadza się.
To dlaczego tak mało robimy?
Dlaczego tak mało robimy? To jest kwestia, wydaje mi się, właśnie próbowania. Bo muszę powiedzieć, że nie chcę powiedzieć, czy to będzie 50%, czy to będzie za dużo, ale bardzo duży procent, około 40-50% gości, z którymi miałem kontakt, naprawdę zdziwieni byli, co można zrobić na grillu. To mnie też motywuje w ogóle do pracy, ponieważ no wiesz, ty jako szef kuchni, czyli człowiek, który obcuje z jedzeniem na co dzień, po prostu wrzucasz kaczkę na ruszt, zapinasz ją, odpalasz grill, jedną strefę sobie na średnio i się kręci. Dwie godzinki, półtora godziny i mamy gotowego kurczaka. I wiesz, tak samo jest z pieczeniem pizzy, z czegokolwiek.
Powiedziałeś, że rzuciłaś kaczkę, a później masz gotowego kurczaka.
Przepraszam, nie, no, ale chodzi o odrób. No to słusznie zauważyłeś. Po prostu dużo słów ciśnie mi się po prostu na język. Czy kaczka, czy kurczak robią się podobnie? Natomiast możesz to spokojnie zrobić i właśnie na grillu. Możesz zrobić na grillu pizzę, możesz zrobić różnego rodzaju tarty, możesz zrobić quesadille, burrito, sadzone jaja, no naprawdę wiele, wiele rzeczy. Więc ludzie, którzy mieli albo z którymi ja miałem kontakt, byli szczerze zdziwieni, że właśnie przy pomocy zwykłego kamienia do pizzy powlekanego ceramicznie na przykład można było upiec pizzę, upiec jakąś tartę, ale też właśnie zrobić jaja sadzone, nawet usmażyć, ugrillować burgera. Tak więc myślę, że takie spotkania z ludźmi, pokazywanie tej kultury powoduje, że ludziom się to spodoba. Jest bardzo dużo miejsca na to, żeby jakby ta kultura grillowania się rozhulała, rozbujała, kolokwialnie mówiąc. To jest też przede wszystkim i zdrowe. No i mnie najbardziej rajcuje w tym wszystkim to, że można pobyć nie jak gospodyni w garach podczas jakiejkolwiek imprezy, każdej imprezy można powiedzieć, tylko właśnie pobyć z ludźmi. Ty wiesz, jak w ogóle z mojego doświadczenia, jak jest świetna impreza, kiedy solenizant zaprasza swoich znajomych na imprezę do domu. I ja prowadziłem takie eventy, gdzie wszyscy stają w kuchni, przygotowują grilla razem i później go grillują w ogóle. Nie ma jakiegoś cateringu, który przyjeżdża, jest gotowy, jest kameralnie, wszystko jest położone, zaserwowane, tylko po prostu ludzie sobie to przygotowują. Jest świetne, bo możesz na takim grillu właśnie zrobić i mięcho, możesz zrobić coś wegetariańskiego, możesz zrobić no, mnóstwo rzeczy. To ty zadaj mi pytanie, czego nie można zrobić.
Zupy.
Można.
Jak?
Palnik boczny, grillujesz warzywka sobie, na przykład zrób rosół. Mhm. Nie? Nie musi być rosół, ale jedna z trudniejszych, zróbmy ją bardzo łatwo. Grillujesz cebulę, grillujesz warzywa obrane, wrzucasz je do rondla, zalewasz zimną wodą z elementami, jakie chcesz, z jakich chcesz rosół. Ja najczęściej szponder, kaczka, drób, czy to indyk, czy kurczak. Doprowadzasz dość szybko albo jak najszybciej do wrzenia, zbierasz szumowiny, dodajesz resztę przypraw, por i pykasz, mrugasz i mamy z głowy. I się dzieje. Następny, proszę.
Dobra, to już ja więcej
trochę... Lubisz dania z łuka?
Uwielbiam.
No właśnie. Po pierwsze, szybkie w przygotowaniu. Po drugie, no, grille dostosowują się teraz do wszelkiego rodzaju trendów. Wyciągasz jeden element, wkładasz łuk, rozgrzewasz go 10 minut, jest mega gorący. W tym czasie kroisz marchewkę, paprykę, cebulkę, czosnek, imbir. Czy to będzie mięso, czy to będzie tofu. Gromadzisz 2-3 jakieś sosy. Najczęściej to jest jakiś tam ostrygowy z sosem sojowym i na przykład z sosem chili z czoskiem. Dodajesz troszeczkę wody, bo kiedy wylałbyś taką mieszankę przypraw, czyli tych sosów na gorący wok razem z tym twoim całym towarem, to się szybko przypali. Więc Azjaci zawsze dodają odrobinę wody, ponieważ ta woda odparowuje podczas gotowania. Danie się nie przypali, a się zrobi. Bo to się zrobi tak jak na żywym ogniu. Więc jeżeli masz makaron ryżowy, możesz go namoczyć wcześniej w wodzie i mieć go przygotowanego. Jeżeli potrzebujesz jakiś makaron ugotować, to wrzucasz sobie na boczny palnik, tam się gotuje. W woku rozgrzewasz olej, wrzucasz imbir, czosnek. Następnie te produkty, które potrzebują najdłuższej obróbki, czyli na przykład kawałki udzika, kurczaka i do tego jakaś marchew, resztę warzyw, wlewasz sos, dodajesz makaron, masz gotowe. Wyobraź sobie, że...
Czekaj, bo mnie ta woda zainspirowała, bo to jest odwieczny mój problem z łokiem, że dokładnie się przypala. Czyli wystarczy dać trochę wody?
Tak. Wyobraź sobie, że jedna osoba, łok na dwie osoby, to jest łyżka sosu ostrygowego, łyżka sosu sojowego, łyżka sosu chili z czosnkiem, odrobina cukru i octu, żeby to zbalansować, te wszystkie pięć smaków się ładnie ułoży. I do tego dodałbym dwie do trzech łyżek wody. To zawsze tak jest. Na takim łuku, który grzejesz na przykład na grillu, tej temperatury jak Azjaci na łokach, możesz nie osiągnąć, ale to będzie naprawdę tak wysoka temperatura, że towar, który wrzucisz na łok, się szybko przypieka, szybko się przypala. I ta woda jest do tego potrzebna, żeby wlewając, ona ma szansę odparować, ale to powoduje, że nie przypala.
To mega pro tip. Rozwiązuje istotny moment w przygotowywaniu. No dobra. No to zagiąłeś mnie. A rzeczy pszenne?
To znaczy wszelkiego rodzaju tarty, ciastka, bułki, tak? Oczywiście, że tak. Wiesz co, całkiem ostatnio robiłem bułeczki tak zwane rozrywane. Rozrywane. To jest taki trochę, można powiedzieć, wieniec bułeczek. Robisz proste ciasto drożdżowe. Warunkiem jest to, aby przygotować ciasto, pozwolić mu wyrosnąć, wybić ten dwutlenek węgla, który się wytworzył i uformować bułki, układając je na kamieniu do pizzy, czy na jakimś innym naczyniu, które mamy dostępne, pasujące na grill, ale układać je w odległościach, odstępach około centymetra od siebie i pozwolić koniecznie drugi raz wyrosnąć. Niech one ruszą chociaż, niech to trwa 10 minut i tutaj nastawiając grill na minimalne na przykład grzanie, jesteś w stanie spokojnie to zrobić zimą. To ci bardzo pomoże, bo optymalna temperatura do wyrastania ciasta to jest 37-40 stopni. Więc jeżeli wrzuciłbyś takie bułeczki do wyrastania na więcej niż powiedzmy 40, zabijesz w nich drożdże, więc one nie wyrosną. I tak przygotowane świeże bułki układasz centymetr obok siebie i pozwalasz im wyrosnąć. Najczęściej to trwa 10-15 minut. Kiedy one ruszą, wrzucasz je na grill, właśnie na takim jakimkolwiek naczyniu, ustawiasz sobie, kontrolujesz sobie tę temperaturę około 200 stopni, a że grille teraz są, no nie tylko teraz, ale grill jest tak zbudowany, jak jest zbudowany, ma pokrywę. Mhm. Tworzy się w środku kocioł, w którym powietrze ciepłe cyrkuluje troszeczkę tak jak w takim, powiedzmy, piekarniku. Mhm. Tak więc porusza się w środku. Jeżeli zamkniesz pokrywę i będziesz kontrolował sobie tą temperaturę, utrzymując te 180 stopni wewnątrz, upieczesz to praktycznie tak jak w piekarniku.
No dobra, to jest ważne pytanie teraz. Zamykać czy nie zamykać?
Zamykać. Koniecznie zamykać. Zamykanie to bardzo ważne, ponieważ wiesz, no wytracasz energię. To tak jakbyś piekł, porównuję już teraz na przykład do piekarnika, gdzie bardzo często tak się dzieje po prostu. Tracisz temperaturę, co niedobre jest przy pieczeniu ciasta, przy pieczeniu czegokolwiek, tak, przy grillowaniu. Mhm. Więc zamykanie i kontrola są tutaj bardzo ważne. W grillu jest to bardzo łatwe, ponieważ rozmawialiśmy na początku o strefach. Mhm. Mamy strefy, czyli za te strefy odpowiedzialne są pokrętła. Te pokrętła też są jakoś tam oznaczone, typu minimalna moc, średnia i większa. I tym sobie regulujesz tą temperaturę. W ogóle bardzo często jest też tak, jeżeli masz grill trzypalnikowy, to sobie robisz, przygotowujesz sobie grill w ten sposób, że środkowy palnik zostawiasz na minimum, a te zewnętrzne dwa podkręcasz na średnie grzanie, tak żeby uzyskać tą temperaturę i trzymać się w okolicach 180. I to powoduje, że wymusza troszeczkę ten ruch ciepłego powietrza w grillu, w kotle, wiesz o co chodzi. I ciepło fajnie krąży, fajnie cyrkuluje, co powoduje, że ugrillujesz pieczywo na przykład. Otwieranie kotła i zamykanie wytraca temperaturę, a bardzo łatwo to zrobić, zwłaszcza w grillu, więc nie polecam. Otwieranie. Okay.
To ładne. Czego ty sobie życzysz? Ale ty nie sobie, w sensie sobie, tylko o czym marzysz z perspektywy zmieniania nawyków żywieniowych Polaków?
Życzę tego, aby móc znaleźć balans. Martwi mnie troszeczkę to, że ludzie, albo my jako Polacy, jesteśmy nauczeni jedzenia mięsa. Bardzo często mięso po prostu było obecne w domach. Trendy się na przestrzeni dziejów zmieniały, wiadomo. Natomiast wchodzimy w taki stan, gdzie zaczynają królować warzywa. Bardzo dużo się o nich rozmawia i jedzenie warzyw jest bardzo ważne. Warzywa są bardzo zdrowe, ale wydaje mi się, że nie powinniśmy przeskakiwać tak od razu z mięsa na warzywa. Za chwilę się okaże, że my jako Europa, kraj, nie jesteśmy w stanie wyprodukować tyle warzyw, żeby po prostu być bezpiecznym. Więc ja życzę wszystkim sobie, żeby móc znaleźć ten balans. Nie odrzucać mięsa. Jeżeli ktoś nie ma na nie ochotę, czy mięsa, czy ryby, niech odrzuca, natomiast niech szuka tego balansu. Nie popadać w takie stricte utarte albo takie bariery, żeby to tak było w tym kierunku. Balans, okay. Balans.
No dobra, to ja musiał się zatrzymać na ostatniej rzeczy. Co z kiełbasą?
Ciężko jest znaleźć dobrą kiełbasę teraz.
Okej. Okay.
Więc jeżeli kiełbasa, to pytasz mnie o to
Nie, pytam o to, co z kiełbasą, bo ta legendarne grillowanie, czyli dokładnie jak wchodzisz do sklepu, to połowa kiełbas latem ma przypisek na grilla, grillowa i w ogóle. Czy warto w ogóle po nią sięgać? Czy to jest coś, od czego powinniśmy odejść?
Myślę, że to jest opcja. Ja myślę, że samo grillowanie będzie motywować do tego, aby próbować nowych rzeczy. Ja mam, wiesz, już trochę lat i trochę kiełbasy w życiu zjadłem. Nie chciałbym pozbawiać swoich dzieci tego doświadczenia jedzenia kiełbasy. Prosiłbym, aby nie nacinać kiełbasy, może w ten sposób.
No właśnie, a to jest dotknąć bardzo ważnej rzeczy. Skąd się w ogóle wziął pomysł nacinania kiełbasy?
Nie wiem, szczerze powiem, nie wiem. Naprawdę, gdzieś ktoś ukierował, ktoś to zaczął na pewno. Ja myślę, że to nawet mogło być kwestia estetyki jakiejś.
Naprawdę?
No tak podejrzewam, no bo naprawdę nie widzę powodu faktycznego, dlaczego kiełbasa jest nacinana. A moim zdaniem nie powinna być nacinana.
Co się dzieje z kiełbasą, kiedy jest nacięta?
No co, no wytapia się, przede wszystkim odparowuje z niej woda, a jest na pewno jej bardzo dużo i przede wszystkim jest tam bardzo dużo różnego rodzaju tłuszczu. Więc to wszystko odparowuje, wytapia się. Tłuszcz kapie, to się wszystko dymi. Wytwarzają się, nazwijmy je w cudzysłowie, niepożądane substancje. Mhm. I to nie jest po prostu dobre. Mhm. Ale to nie dlatego mówię o tym, żeby nie nacierać kiełbasy. Tłuszcz ci tam zawsze będzie kapał i to mhm. tego po prostu nie unikniemy. Grillujemy najczęściej na ogniu, chociaż są też tematy, czy peletowe, czy są elektryczne grille przecież. Mhm. Natomiast bardziej chodzi o to, żeby doceniać to, ten towar, który się grilluje. Mhm. A ponacinana, ugrillowana kiełbasa to jest po prostu jakiś tam zrumieniony element mięsa. A żeby poczuć faktyczną jakość dobrej kiełbasy, jeszcze jak jest ona z pewnego źródła, no to już w ogóle nie powinno się nacinać, bo to jest smak. To jest tak jak zrobienie dobrego steka, czyli robisz jej skórkę, ale w sposób naprawdę w połowie zdecydowany, że tak powiem. Mhm. Później odkładasz taką kiełbasę w taką strefę, gdzie ona nabędzie swoich aromatów, dostanie trochę dymu, dostanie czegoś ekstra, ale nie jest spieczonym jakimś elementem. Też nie chodzi o to, więc ja bym polecam nie nacinać.
No i teraz wszystkie obozy harcerskie właśnie legły w gruzach, bo od zawsze się nacinało kiełbasę na ognisko. Większość reklam i zdjęć stokowych
tak.
jest teraz, ma duże kłopoty, no bo jak sobie byśmy wzięli dowolne zdjęcia pokazujące kiełbasę na grillu, to ona zawsze jest ponacinana.
Zawsze jest ponacinana, ale to nie wydaje ci się, że to po prostu estetyka kiełby na grillu?
A mi się wydaje, że to dokładnie z tego, że kiedyś ktoś nam mówił, że tłuszcz się musi wytopić i że jak ją natniesz, to ona się lepiej wytapia i w ogóle.
Wiesz, to w tym wypadku to możemy pomyśleć, jeżeli chodzi o filet kaczki, to się zgodzę. Mhm. Żeby uzyskać fajną, chrupiącą skórkę fileta z kaczki, to dobrze jest w niskiej temperaturze ją w jakimś tam stopniu wytopić, po to, żeby później mogła być bardziej chrupiąca i żeby było cudownie po prostu. Natomiast ja nie widzę tutaj poważnie, nie widzę powodu, dla którego kiełbasa po prostu powinna być nacinana. To tylko estetyka chyba.
I to jest dobry moment, żeby postawić kropkę. Ja ci bardzo dziękuję.
Ja tobie również.
Dziękuję ci za zabranie nas pierwsze trochę za te magiczne drzwi tej drugiej części restauracji, czyli tam, gdzie nie wchodzimy, czyli do kuchni, ale też do pokazania, że można myśleć inaczej w ogóle o doznaniach kulinarnych. Dziękuję.
Ja również.
A was zachęcam oczywiście do tego, żebyście teraz... No właśnie, pomyśleli o grillowaniu, ale przede wszystkim, żebyście też tę rozmowę polecili swoim znajomym, a następnym razem idąc gdzieś na grillu, na grilla, jak zobaczycie tą osobę, która stoi sama smutno przy palenisku, że tak powiem, czy przy gorącym grillu, zaproście ją do siebie, powiedzcie, żeby przełożyła przygotowywane potrawy na tą strefę dochodzenia i żeby po prostu była razem z wami, bo grill nie musi oznaczać samotności dla tego, który stoi i przygotowuje. I to jest, myślę, że ważna lekcja, bo wierzę, że szeroko rozumiane grillowanie, ale w ogóle jedzenie powinno być społeczne, więc nie możemy wykluczać tego, który jest zajęty przygotowaniem. Dziękuję bardzo.
Ja również.